Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Szef NATO skrytykował państwa członkowskie sojuszu za niewystarczającą pomoc dla Ukrainy. Izrael obawia się wystawienia nakazu aresztowania szefa rządu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Prezydent Republiki Serbskiej grozi odłączeniem się od Bośni i Hercegowiny. Białoruś uznała stację Deutsche Welle za ekstremistyczną. Czarnogóra zapowiada skrócenie czasu pracy. Komisja Europejska uważa, że Polska i Bułgaria powinny zwiększyć wysiłki na rzecz zielonej transformacji gospodarczej. Wtorek 30 kwietnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg w trakcie wizyty w Kijowie skrytykował państwa członkowskie organizacji za niewystarczającą pomoc okazaną Ukrainie. Podkreślił, że dostawy sprzętu wojskowego są obecnie sprawą życia i śmierci. Zdaniem Stoltenberga sojusznicy Ukrainy dotychczas zapewnili jej bezprecedensową pomoc wojskową. Jest ona jednak wciąż zbyt mała, aby mogła ona powstrzymać agresję ze strony Rosji. Opieszałość państw NATO powoduje, że Rosjanie osiągają kolejne sukcesy na polu bitwy, bo Ukraińcy nie posiadają odpowiedniej ilości amunicji i systemów obrony powietrznej. Szef sojuszu oskarżył części jego członków o niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań. Zauważył też, że opóźnienia mają związek z trwającym kilka miesięcy impasem w amerykańskim kongresie, który dopiero w tym miesiącu uchwalił pakiet pomocy dla Ukrainy. Stoltenberg podkreślił, że dostawy sprzętu wojskowego dla sił zbrojnych Ukrainy są sprawą życia i śmierci. Poza tym są ważne z punktu widzenia samego NATO, ponieważ po ewentualnej porażce Ukrainy sojusz musiałby znacznie zwiększyć nakłady finansowe na zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że jego armii brakuje najbardziej amunicji artyleryjskiej, broni dalekiego zasięgu oraz systemów obrony powietrznej, a zwłaszcza systemów rakietowych Patriot. Sekretarz Generalny NATO poinformował ponadto, że Ukraina nie zostanie przyjęta do sojuszu w trakcie jego lipcowego szczytu w Waszyngtonie. Według amerykańskiego dziennika The New York Times izraelskie władze obawiają się wystawienia nakazu aresztowania premiera Benjamina Netanyahu i ministrów jego rządu. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który prowadzi śledztwo dotyczące dopuszczenia się przez Izrael zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Amerykańskie i izraelskie media informują, że szef izraelskiego rządu obawia się aresztowania, dlatego w ostatnim czasie próbował mu zapobiec. Netanyahu miał rozmawiać na ten temat m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Portal Inet News, powołując się na izraelskich urzędników, napisał o możliwości wydania nakazu aresztowania bez wiedzy ministrów rządu w Tel Awiwie. Trybunał w Hadze może to uczynić, gdy będą oni akurat przebywać poza granicami Izraela. Z tego powodu izraelskie władze obawiają się o swój prestiż na arenie międzynarodowej. Nakazy aresztowania mogą zostać wydane jeszcze w tym tygodniu. Oprócz Netanyahu mieliby zostać nimi objęci minister obrony Joav Gallant i dowódcy wojskowi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela w niedzielę poinformowało podległe placówki dyplomatyczne o pojawiających się w tej sprawie plotkach. Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi śledztwo także przeciwko palestyńskiemu Hamasowi. Analizuje przypadki zbrodni wojennych nie tylko w trakcie trwającej wciąż izraelskiej operacji w Strefie Gazy, ale sprawdza również wydarzenia z ostatnich 8 lat. Amerykańska stacja NBC News przypomina, że Izrael i Stany Zjednoczone nie respektują wyroków wydawanych przez Trybunał w Hadze. Wydanie nakazów aresztowania Netanyahu i członków jego rządu nie musiałoby więc oznaczać, iż rzeczywiście trafią oni do więzienia. W ubiegłym tygodniu izraelski premier skrytykował Trybunał. Powiedział, że jego kraj nie zaakceptuje jakichkolwiek prób podważających jego prawo do samoobrony. Prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik zapowiedział zwrócenie się o pomoc do Serbii w sprawie odłączenia od Bośni i Hercegowiny. Jego zdaniem egzystowanie razem z Bośniakami może okazać się niemożliwe, jeśli na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zostanie przegłosowana rezolucja w sprawie masakry w Srebrenicy. Zgromadzenie Ogólne ONZ zamierza ogłosić 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ludobójstwie. Będzie on upamiętniał masakrę dokonaną w lipcu 1995 roku przez serbskie siły, które miały zamordować blisko 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn. Dodik utrzymuje, że w Srebrenicy nie doszło do ludobójstwa, dlatego po przegłosowaniu rezolucji Republika Serbska będzie musiała radzić sobie sama. Jest ona zarazem gotowa przekazać Bośniakom wieś Potoczare, bo właśnie na jej terenie znajduje się pomnik poświęcony ofiarom wojny w byłej Jugosławii. Prezydent Republiki Serbskiej zaznaczył, że wbrew wypowiedziom niektórych bośniackich polityków nie będzie żadnej nowej wojny. Konieczne jest znalezienie rozwiązania politycznego, a secesja będzie ostatecznością, jeśli zawarcie porozumienia z Federacją Bośni i Hercegowiny nie będzie możliwe. Według prezydenta Serbii Aleksandara Vučića uchwała ONZ i przyjęcie Kosowa do Rady Europy ma na celu złożenie przeciwko Serbii pozwu o wypłacenie przez nią reparacji wojennych. Oskarżył on ponadto Stany Zjednoczone o naruszenie postanowień układu w Dayton z grudnia 1995 roku, kończącego wojnę na terenie Bośni i Hercegowiny. Na mocy wspomnianego porozumienia Republika Serbska jest jedną z dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny, posiadającą swój własny rząd, parlament oraz wyłączne kompetencje wewnętrzne. Białoruś uznała niemieckiego nadawcę publicznego Deutsche Welle za medium ekstremistyczne. Wszelka współpraca białoruskich obywateli ze stacją może zostać uznana za przestępstwo. Już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych określiło Deutsche Welle mianem ekstremistów. Teraz stacja została całkowicie zakazana na Białorusi, dlatego zablokowano dostęp do jej witryny internetowej, kanału na YouTube i kont w mediach społecznościowych. Zdaniem białoruskich władz niemiecka telewizja stwarza zagrożenie dla suwerenności państwa i bezpieczeństwa publicznego, a także dyskredytuje i obraża urzędników państwowych. Tym samym współpraca białoruskich obywateli z jej dziennikarzami i dzielenie się z nimi informacjami może zostać uznane za poważne przestępstwo, zagrożone karą do nawet 7 lat więzienia. Deutsche Welle uważa działania władz w Mińsku za bezpodstawne i uderzające w jego białoruską redakcję. Niemiecki nadawca podkreślił, że zarzuty są motywowane strachem przed niezależnymi mediami oraz wyrabianiem sobie przez Białorusinów własnej opinii na temat wydarzeń w ich kraju i na świecie. Dotychczas na Białorusi do kategorii ekstremistycznych zakwalifikowano łącznie 199 organizacji. Zakazany został dostęp m.in. do białoruskiego oddziału Radia Wolna Europa i do nadawanej z Polski stacji Bielsat. Czarnogórski rząd jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić 7-godzinny dzień pracy. Władze w Podgoricy twierdzą, że wypoczęci pracownicy są bardziej wydajni i innowacyjni, dlatego skorzysta na tym cała gospodarka. Przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi premier Czarnogóry Milojko Spajić zapowiedział wprowadzenie krótszego dnia pracy. Minister pracy i polityki społecznej Najda Nisić ogłosiła, że przedwyborcza obietnica zostanie spełniona jeszcze w tym roku i Czarnogórcy będą pracować 7 zamiast 8 godzin dziennie. Dotychczas Czarnogórcy tygodniowo spędzali w pracy 7 o 4 godziny dłużej niż wynosi średnia dla państw Unii Europejskiej. Zdaniem tamtejszych władz 7-godzinny dzień pracy będzie także korzystniejszy z punktu widzenia przedsiębiorców, a także budżetu państwa. Bardziej wypoczęci pracownicy mają być bardziej wydajni, innowacyjni i lojalni. Nisić zapowiedziała, że rząd w Podgoricy przeprowadzi szereg zmian w systemie socjalnym i emerytalnym, ale reforma nie będzie wiązała się z likwidacją jakichkolwiek świadczeń. Prozachodnie władze Czarnogóry zamierzają poprawić w ten sposób standard życia tamtejszego społeczeństwa oraz poprzez nowe przepisy zaoszczędzić na niepotrzebnych wydatkach budżetowych. Komisja Europejska oczekuje od Polski i Bułgarii zwiększenia wysiłku w sprawie zielonej transformacji gospodarki. Plany obu państw dotyczące wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na razie mają być niewystarczające. Bruksela uważa, że Warszawa i Sofia powinny zmienić założenia swojej polityki wobec klimatu i energii. W swoim obecnym kształcie nie zapewniają one oczekiwanego wkładu w wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i sprawiedliwego społecznie przejścia na zeroemisyjną gospodarkę. W swoich uwagach Komisja Europejska zarzuciła Polsce i Bułgarii brak dokładnej analizy wpływu zielonej transformacji na rynek pracy i poziom zatrudnienia, planu odejścia od paliw kopalnych, a także oceny potencjalnych przeszkód stojących na drodze do spełnienia celów klimatycznych. Stacja Euronews przytacza opinię Fundacji na rzecz Ekorozwoju, która wezwała rząd Donalda Tuska do przyspieszenia działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pozostałe zalecenia organizacji to rezygnacja z wykorzystywania węgla i gazów w elektrociepłowniach oraz ogólne wycofanie się z zużycia paliw kopalnych. CEE Bankwatch Network pochwalił Polskę za wyraźną zmianę w planach dotyczących energii wiatrowej czy modernizacji sieci elektroenergetycznej. Krytykuje jednak dalsze wykorzystywanie gazu, który jako paliwo przejściowe ma zastąpić węgiel. Rozbudowa infrastruktury i dywersyfikacja importu ma być nierozsądna, bo Unia Europejska do 2040 roku zamierza zakazać wykorzystywania w domach kotłów na gaz. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.